Państwa, jest poniedziałek, 28 września, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rząd formowany w tajemnicy przed wyborcami. W sobotę partie polityczne wchodzące w skład koalicji rządowej ogłosiły zawarcie nowego porozumienia. Przedstawiciele trzech partii rządzących nie powiedzieli jednak, co dokładnie podpisali. Podczas konferencji ujawniono jedynie, że rząd będzie liczył mniej resortów niż obecnie.
Zostało zawarte porozumienie. Chciałem podziękować naszym kolegom. Chciałem powiedzieć, że się bardzo, bardzo cieszę. Przed nami dobra przyszłość.
Doszliśmy do wspólnych ustaleń dotyczących nowego programu rządowego na najbliższe 3 lata i do wspólnych ustaleń dotyczących nowej struktury. To będzie bardziej skondensowana struktura rządu, będzie mniej resortów. Dzięki temu rząd z całą pewnością będzie funkcjonował sprawniej.
Czas pokazał, a czas się nie myli, że te 5 lat, które za nami, to dobre lata dla Polski.
Mamy stabilny rząd, mamy stabilną większość parlamentarną, mamy program. Przystępujemy do kolejnej fazy realizacji naszego programu.
Bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu za obecność. Życzymy miłego dnia. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Przedstawiciele PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski nie odpowiadali w sobotę na pytania dziennikarzy. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w niedzielę, że zmiany w rządzie zostaną przeprowadzone na przełomie września i października. Ministerstw ma być mniej, a niektórzy szefowie resortów będą wymienieni. Wszystko na to wskazuje, że prezes Jarosław Kaczyński będzie w rządzie i wszyscy jesteśmy bardzo z tego powodu szczęśliwi, bo to wzmacnia funkcjonowanie całego rządu, powiedział rzecznik rządu. Praktycznie pewne jest odwołanie ze stanowiska ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który był przeciwny tzw. piątce Kaczyńskiego dla zwierząt. O tym, co będzie robił po ewentualnej dymisji, minister Ardanowski mówił w sobotnim wywiadzie dla telewizji Idź Pod Prąd.
Prezes zapowiedział, że jeżeli ktoś się ośmieli głosować inaczej, albo nie wziąć udziału w głosowaniu, albo nawet wstrzymać się od głosowania, to dotknął go plagi egipskie, więc spodziewam się tego. Ja się lękam tylko tego, jak mnie Pan Bóg oceni, czy oceni mnie za człowieka dobrego, czy złego. Ja nie zamierzam tworzyć nowych formacji. Również chcę rozwiać wszelkie wątpliwości. Nie zamierzam iść do kancelarii prezydenta. Chcę w dalszym ciągu w Sejmie pracować dla tych, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i liczą się z moim zdaniem. Ja nie wiem, jaki będzie los, jeżeli już tak można powiedzieć, mnie, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, przedstawiciela polskiej wsi, darzonego zaufaniem, które przełożyło się na sukcesy polityczne Prawa i Sprawiedliwości. I to nie jest dla mnie najważniejsze. Chciałbym, żeby sprawy wsi były realizowane, ponieważ wieś jest immanentnym fragmentem państwa i społeczeństwa. Trudno sobie wyobrazić Polskę, przyszłość Polski, polskie bezpieczeństwo bez dobrze zorganizowanych obszarów wiejskich.
Jarosław Gowin w Telewizji Polskiej zdradził, że docelowo w rządzie ma być 14 ministerstw. W tej chwili polski rząd liczy 20 resortów. Jak nieoficjalnie dowiedział się TVN, w umowie koalicyjnej zapisano, że każdy z koalicjantów PiS-u obejmie po jednym ministerstwie i dodatkowo po jednym stanowisku ministerialnym w kancelarii premiera. Ponadto 3 partie koalicyjne mają w przyszłości uzgadniać wszystkie projekty ustaw zgłaszane przez ich ugrupowania. Decyzja o kontrowersyjnej ustawie o zwierzętach ma zapaść, kiedy projekt z poprawkami Senatu wróci do Sejmu. Do Sejmu ma wrócić także 2. projekt ustawy, który podzielił koalicjantów, czyli tak zwana ustawa o bezkarności. Ustawa ma zapewnić bezkarność urzędnikom przekraczającym swoje uprawnienia, jeśli zrobili to w ramach walki z epidemią. Została wycofana z prac w Sejmie po sprzeciwie Solidarnej Polski. Marcin Horała z PiS mówił w RMF FM, że posłowie wrócą do prac nad ustawą po konsultacjach w ramach Zjednoczonej Prawicy. W sobotę z porozumieniem Jarosława Gowina pożegnała się Jadwiga Emilewicz, obecnie wicepremier i minister cyfryzacji. Podjęłam decyzję o opuszczeniu porozumienia, pozostaję w klubie PiS i będę wspierać Zjednoczoną Prawicę. Fakt, że w 2 bardzo poważnych kryzysach ostatnich miesięcy, które istotnie zagroziły trwaniu Zjednoczonej Prawicy, znaleźliśmy się z liderem porozumienia Jarosławem Gowinem po przeciwnych stronach sporu, Nie jest to w moim przekonaniu kwestia przypadku, ale zasadniczych różnic w zrozumieniu politycznych celów i metod, powiedziała w sobotę Emilewicz. Wicepremier nie zgadzała się z Gowinem już w maju, kiedy ten blokował organizację korespondencyjnych wyborów prezydenckich. Zagłosowała także wbrew swojej partii za ustawą o zwierzętach. Pozostali członkowie porozumienia wstrzymali się od głosu. Czy Emilewicz zostanie w rządzie? Wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker zapewnił w Polsat News, że Zjednoczona Prawica wykorzysta talenty premier Emilewicz. Obecnie trwa kolejna w ostatnich dniach narada kierownictwa PiS. Ma być na niej ustalony harmonogram zmian w rządzie. Rząd przyjął plan budżetu z ogromnym deficytem. Rząd przyjął dziś projekt budżetu na przyszły rok. Założenia planu przedstawił dziś premier Mateusz Morawiecki.
Dochody planujemy w budżecie na poziomie 404 miliardów i 400 milionów złotych. Wydatki na poziomie 486,7 miliarda. W związku z tym widać, że pojawia się deficyt nie przekraczający 4%, około 3,8%.
Z tego wynika, że rząd planuje na przyszły rok deficyt w wysokości ponad 82 miliardów złotych. W tym roku deficyt ma wynieść rekordowe 109 miliardów złotych. Taki poziom zakłada rządowy projekt nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej, nad którym pracuje obecnie Sejm. Na początku roku rząd twierdził, że 2020 będzie pierwszym rokiem bez deficytu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 1306 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Od czwartku codziennie potwierdza się rekordową liczbę ponad 1000 nowych przypadków. W czwartek było ich 1136, w piątek 1587, w sobotę 1584, w niedzielę 1350. Najwięcej zakażeń wykryto w województwach wielkopolskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Dziś resort zdrowia poinformował także o 15 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodsza to 33-letni mężczyzna z Poznania. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 8 osób, w sobotę 32. W sumie w Polsce zmarło już 2447 zakażonych osób. Hospitalizacji wymaga ponad 2300 osób chorych na COVID-19. Ostatnio liczba ta szybko rośnie. Przed weekendem w szpitalach przebywało mniej niż 2000 zakażonych. Rośnie też liczba zajętych respiratorów. W piątek było ich 96, dziś już 130. Dziś okazało się, że zakażony koronawirusem jest były minister zdrowia Łukasz Szumowski. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zarażeni są też członkowie jego rodziny. Resort obrony poinformował także o wykryciu zakażenia u wiceministra Wojciecha Skurkiewicza. Dodatni wynik testu na obecność koronawirusa w organizmie otrzymał także selekcjoner narodowej reprezentacji w piłce nożnej Jerzy Brzęczek oraz piłkarz Jakub Błaszczykowski. Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział dziś, że musimy przywyknąć do wyników takich jak w ostatnich dniach. Zaznaczył, że rządowa strategia dotycząca zwalczania COVID-19 polega na działaniu punktowym, a nie stawianiu tamy koronawirusowi. Na całym świecie odnotowano do tej pory ponad 1 000 000 zgonów osób zakażonych chińskim koronawirusem. Poczta Polska chce zwrotu pieniędzy, jakie wydała na wybory, które się nie odbyły. Jak donosi dziennik Fakt, Poczta Polska chce od rządu zwrotu kosztów, jakie poniosła przygotowując majowe wybory korespondencyjne zarządzone przez premiera Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie wybory w maju nie odbyły się. Wybór prezydenta przeprowadzono pod koniec czerwca i w lipcu. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że zarządzenie wyborów w całości korespondencyjnych było rażącym naruszeniem prawa. Poczcie Polskiej powierzono w maju przeprowadzenie wyborów, co wiązało się m.in. z wydrukowaniem pakietów do głosowania, które miały być wysłane do wyborców. Poczta poniosła koszty w wysokości co najmniej 68 milionów złotych. Poczta Polska podjęła kroki prawne w celu skorzystania z rekompensaty i pozyskania środków pieniężnych, powiedziała Faktowi rzeczniczka Poczty Polskiej. Papież Franciszek odwołał spotkanie z amerykańskim sekretarzem stanu. Papież nie spotka się z sekretarzem stanu USA Mike'em Pompeo. Do spotkania miało dojść podczas oficjalnej wizyty Mike'a Pompeo w Watykanie, gdzie sekretarz stanu USA ma przybyć w ramach rozpoczętej wczoraj podróży do Grecji, Włoch, Watykanu i Chorwacji. Oficjalnym powodem odmowy papieża są zbliżające się wybory w Stanach Zjednoczonych.
Ta wizyta była dopracowywana już od zapewne wielu tygodni, być może miesięcy, i w ostatniej chwili papież Franciszek, praktycznie dzień przed tą wizytą, dokonuje takiego wrogiego aktu. To jest akt wrogi wobec Stanów Zjednoczonych.
Mike Pompeo w ostatnich dniach skrytykował Watykan za związki z komunistycznymi Chinami. Na łamach portalu First Things Pompeo opublikował artykuł, w którym wyraża krytykę wobec planów Watykanu przedłużenia porozumienia z komunistycznymi Chinami, a także opisuje liczne przypadki prześladowania przez chiński reżim katolików, Ujgurów i innych mniejszości etnicznych i religijnych. W artykule Pompeo zaznacza, że po podpisaniu porozumienia przez komunistyczne Chiny i Watykan sytuacja katolików chińskich znacznie się pogorszyła. Reakcję Watykanu opisała dziś w Idź Pod Prąd na żywo o 13:00 nasza korespondentka na Tajwanie, Hanna Shen.
Pojawił się artykuł we włoskim publikacji Avenire, która należy do konferencji Episkopatu Włoch, czyli można powiedzieć, że to jest także i stanowisko Watykanu, w którym skrytykowano Mike'a Pompeo, zarzucono mu, że to jest, jego artykuł to jest właściwie ingerencja we sprawy wewnętrzne Watykanu i Kościoła, i że może być tak, że nawet ten artykuł wzmocni relacje watykańsko-chińskie, co jasno potwierdza, że ta umowa zostanie przedłużona. I na to, na ten głos ze strony Kościoła włoskiego, ale także akceptowanego przez Watykan, odpowiedział właśnie arcybiskup Vigano na portalu włoskim Formike, gdzie stwierdził, że ten artykuł w Avenire jest po prostu opowiedzeniem się po stronie demokratów i po stronie Bidena. Czyli kiedy papież Franciszek mówi, że nie chce się teraz, kiedy mówi, już że wiemy o tym, że nie chce się spotykać, to jeszcze bardziej potwierdza, że Watykan chce, aby Trump przegrał te wybory.
To o to się wszystko teraz gra toczy. Czy ten pogromca komunizmu, szczególnie komunizmu chińskiego, Donald Trump, dalej będzie mógł realizować swoją misję, czy już taki zlewaczały komuch, to nie wiem jak go nazwać, Biden, obejmie władzę w Stanach Zjednoczonych. Także o to się toczy gra.
Mike Pompeo odwiedzi Włochy w dniach 29-30 września. Spotka się z premierem Giuseppe Conte i ministrem spraw zagranicznych Luigi Di Maio. Sekretarz wygłosi także przemówienie na sympozjum Watykanu w sprawie promowania i obrony wolności religijnej. Donald Trump ogłosił nominację do Sądu Najwyższego. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że jego kandydatką na sędzię Sądu Najwyższego będzie Amy Coney Barrett. Trump stwierdził, że uznał Barrett za najbardziej kompetentnego kandydata na sędziego, który będzie chronił wolność religijną. Zebraliśmy się w Ogrodzie Różanym, aby kontynuować to niekończące się zadanie ochrony równości wobec sprawiedliwości i zachowania bezstronnych rządów prawa. Mam dzisiaj zaszczyt nominować jeden z największych i najbardziej utalentowanych umysłów w zakresie prawa w naszym kraju do Sądu Najwyższego. To kobieta o niebywałych osiągnięciach, olbrzymim intelekcie, solidnych referencjach i niezachwianej lojalności wobec konstytucji, mówił amerykański prezydent. Amy Barrett to praktykująca katoliczka, matka 7 dzieci. Pracowała m.in. dla Antonina Scali, jednego z najbardziej konserwatywnych sędziów amerykańskiego Sądu Najwyższego. Jeśli amerykański Senat zatwierdzi Amy Barrett na stanowisko sędziego, będzie ona 5. kobietą w historii, w tym 2. o konserwatywnych poglądach, która zasiądzie w składzie Sądu Najwyższego. Pożar w laboratorium chińskiej firmy Huawei. Do zdarzenia doszło w piątek po południu w mieście Dongguan w chińskiej prowincji Guangdong. W obiekcie prowadzone były prace nad siecią 4G i 5G. Zniszczeniu uległa większość budynku. Miejska Straż Pożarna w oświadczeniu podała, że kilka godzin po pożarze w budynku odnaleziono 3 ciała. Przyczyny pożaru pozostają nieznane. Huawei nie skomentowało sprawy. Ośrodek powstał w 2019 roku. Nie był jeszcze ukończony. Stany Zjednoczone nie będą dostarczały części chińskiej spółce. Departament Handlu USA ogłosił, że amerykańskie firmy nie mogą prowadzić sprzedaży podzespołów i części chińskiemu producentowi chipów Semiconductor Manufacturing International Corporation. Decyzja związana jest z podejrzeniem o wykorzystywanie części do budowy maszyn dla chińskiej armii. Aby współpracować z chińskim producentem, amerykańskie spółki będą musiały złożyć wniosek o indywidualną licencję. Koncern twierdzi, że nie został poinformowany o restrykcjach. Stanowczo zaznaczył też, że nie prowadzi współpracy z chińską armią. Chińska firma jest głównym producentem chipów dla koncernu Huawei, który widnieje na amerykańskiej liście firm objętych sankcjami. W 2019 roku administracja amerykańska ogłosiła, że Huawei i inne przedsiębiorstwa z listy są podejrzewane o działanie na rzecz chińskiego komunistycznego rządu. Dlatego firmy amerykańskie otrzymały zakaz prowadzenia interesów z Huawei. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00. Do zobaczenia. Dobrej nocy.